Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym magazynie Kierunek Europa. Europa i świat z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji i będzie to miało daleko idące konsekwencje. Rolą nauk społecznych jest obserwacja tych zmian, abyśmy wiedzieli, co się z nami dzieje. 5 marca w trybie online odbyła się bardzo ważna konferencja pod tytułem Europa w czasach zarazy i konsekwencje. W debacie wzięli udział naukowcy i politycy z Polski, Niemiec, Gruzji. Organizatorem debaty było Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej, a patronem tego przedsięwzięcia Polska Fundacja Narodowa. Ze strony Polski wzięli w niej udział pani dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego z Poznania, pan profesor Ryszard Legutko, pan profesor Zdzisław Krasnodębski, redaktor Bronisław Wilsztań i profesor Andrzej Zybertowicz. Jedna z debat miała taki tytuł: Prawa człowieka, prawa wspólnoty. Pandemia postawiła to zagadnienie praw w centrum zainteresowania społeczeństw demokratycznych. I o tym będę dzisiaj rozmawiał, a moim gościem jest pan profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł, socjolog, wykładowca wielu najbardziej prestiżowych uniwersytetów światowych, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim przejdę do tego zasadniczego tematu naszej rozmowy, chciałbym zapytać o ten bardzo interesujący format gruzińsko-polsko-niemiecki. Skąd wzięła się ta idea?
No, wzięła się z inicjatywy naszych przyjaciół gruzińskich, którzy są bardzo zainteresowani wymianą intelektualną z Polską. Już w tamtym roku, jeszcze, no już półtora roku temu, jeszcze przed pandemią, też taka grupa głównie filozofów, też rektor jednego z uniwersytetów odwiedziła Polskę, rozmawiając o jakichś wspólnych projektach naukowych. Mam nadzieję, że to się zrealizuje. No i z tego kontaktu, ja zresztą kiedyś już współpracowałem z filozofami gruzińskimi, byłem na dwóch konferencjach, tam jedna właśnie o sekularyzacji, druga dotyczyła właśnie praw człowieka i to wydawało mi się zawsze bardzo ciekawe. Oni się zwrócili, żebyśmy kontynuowali teraz tę dyskusję online, zdalnie. No i doszliśmy do wspólnego też wniosku, że ciekawa jest taka potrójna perspektywa na różne sprawy, to znaczy z jednej strony Polska, z którą nasi właśnie gruzińscy przyjaciele łączą bardzo duże nadzieje, też jako taki wiodący kraj w Unii Europejskiej, a więc Polska, kraj nowej Europy, taki nowy, ale przecież już nie zupełnie nowy członek Unii, w każdym razie kraj największy w Europie Środkowo-Wschodniej. Niemcy, no, o których mówi się, że to jest ten kraj wręcz hegemoniczny, jak niektórzy mówią w Unii, ale reprezentujący, powiedzmy, tę Unię przed jej rozszerzeniem. No i perspektywa gruzińska, kraju, który aspiruje, który niewątpliwie należy do cywilizacji europejskiej, ale aspiruje do Unii.
No jest członkiem Partnerstwa Wschodniego, oczywiście bardzo ważnym zresztą, tak?
Tak, tak.
Gruzja. Przechodząc do tematu naszej rozmowy, to dość zaskakujące, że z jednej strony mamy pandemię, która zbiera śmiertelne żniwo, a z drugiej odczucie wielu ludzi, że ograniczenia ratujące im życie być może to zamach na święte prawa człowieka. Jak to jest, panie profesorze?
No właśnie dlatego jeden z tych paneli poświęciliśmy temu problemowi. No, jak to jest, że z jednej strony no, mówi się o tym, że prawa człowieka stanowią w ogóle, prawda, taką najważniejszą też podstawą i prawną, i ideową Unii. Mówimy o naszych społeczeństwach, są bardzo indywidualistyczne, że bardzo często właśnie, jeżeli myślimy o ich rozwoju, to myślimy w kategoriach praw jednostki. No z drugiej strony po raz pierwszy w tej pandemii, po raz pierwszy na taką skalę spotkaliśmy się z ograniczeniami wolności jednostki, a więc również, tak jak niektórzy twierdzą, naruszeniami praw człowieka. No nie możemy się poruszać tam, gdzie chcemy podróżować, musimy nosić maskę na ulicy. No inne różne ograniczenia. I ja tak stąd pojawił się ten pomysł, żeby o tym przedyskutować. I akurat w tym panelu brali udział trzej filozofowie, profesor Lohmann z Niemiec, który jest bardzo znanym specjalistą w dziedzinie praw człowieka, wydał wiele książek na ten temat. Profesor Beriaszwili z Gruzji, który jest właśnie też filozofem, zajmuje się tymi kwestiami, jest też hegelistą. I profesor Ryszard Legutko. No i to była bardzo ciekawa dyskusja na ten temat. Co to znaczy, czy rzeczywiście mamy do czynienia z ograniczeniami praw człowieka, czy w ogóle ta kategoria jest użyteczna do opisu obecnej sytuacji i czy czasami nie jest tak, że zapomnieliśmy o prawach wspólnoty, też o takich, no takim podstawowym interesie też każdej wspólnoty, ale też każdego człowieka przeżycia, przetrwania. I czy w sytuacji tego właśnie zasadniczego zagrożenia naszego życia i tego interesu wspólnego, to co profesor Legutko mówił, jest religią współczesną, czyli prawa człowieka musiały zostać poddane wątpliwość, czy bardzo ograniczone.
To rzeczywiście, jakby można powiedzieć tak, że poddanie wątpliwość kategorii praw człowieka, które są rzeczywiście traktowane jak swoista religia, pojęcie, które powstało w czasie rewolucji francuskiej, no rzeczywiście dzisiaj ulega pewnej być może erozji. I ja chciałem zadać takie pytanie, czy w ogóle ta sytuacja pandemii jakby nie ujawnia w sposób bardzo widoczny ograniczeń ideologii liberalnej, właśnie polegającej na tym, że jednostki no, nie potrafią przechodzić do porządku dziennego nad ograniczeniami, które w takich sytuacjach no, dla rozsądnych ludzi jawią się jako oczywiste. A przecież jest potężny ruch w Europie, no, który wykwit teorii spiskowych. Tak? Mowa o dyktaturze sanitarnej, o zamachu na wolność, że być może liberalny opis jakby kondycji człowieka no, wytworzył taką przeczulicę na punkcie właśnie wolności, no, której de facto w liberalnym macie ona nie była zagrożona. I tutaj nagle taka histeria. Panie profesorze.
Tak jest, to znaczy wychowywano całe pokolenia Europejczyków, ale też już pokolenia Polaków, tych urodzonych w II Rzeczypospolitej, no że to jednostka, jej samorealizacja, jej wybory, to jest jakby dobro najwyższe, nie ulegające żadnym ograniczeniom. Swoboda poruszania się, swoboda korzystania z życia, urzeczywistniania, prawda, swoich celów, swoich wyobrażeń. No to ciągle jest jakby idea wszechobecna. Widzimy to w wielu sporach, które się toczą, sporach etycznych. I nagle się okazało, że trzeba dokonać tu znacznych ograniczeń w imię dobra ogólnego i że to dobro ogólne wcale nie jest po prostu sumą tych wszystkich wolności jednostkowych. Nie z tego wynika i że bardzo często ten interes jednostki jest bardzo egoistyczny i też oparty na wyrazem pewnej krótkowzroczności. No i to rzeczywiście obserwujemy te napięcia w wielu społeczeństwach. One się różnie przejawiają, różne konflikty, które były gdzieś na przykład generacyjny, pokoleniowy, które między grupami różnymi zawodowymi, ale też między warstwami społecznymi. One się objawiają teraz w wielu społeczeństwach. Ale wtedy też pojawia się ten temat bardziej ogólny. No, czy my w ogóle mamy prawo dokonywać tego rodzaju ograniczeń. I tam była bardzo ciekawa dyskusja właśnie między profesorem Legutko a profesorem Lohmannem, tak? Bo Lohmann powiedział, no tak, ograniczamy, tak? To w ogóle jest tak, że musimy ograniczać prawa człowieka, no na przykład jeżeli chodzi o ruch drogowy, no nie możemy się poruszać tak jak chcemy, czy tam zasady bezpieczeństwa, że mamy obowiązek zapinania pasów. Jak pamiętam, kiedyś u nas libertyni też to krytykowali, czy libertarianie raczej, prawda? Mówili, że to przecież jest ograniczenie wolności, no każdy może sobie, prawda, robić jak uważa, że to jego bezpieczeństwo jest jego sprawą. Ale powiedział, no tak, ale w związku z tym to jest tak, że dzisiaj politycy muszą podejmować trudne decyzje, na przykład właśnie o zamknięciu jakichś dziedzin gospodarki, ale potem mają to sądy mają dokonywać sprawdzenia tychże pod kątem właśnie, czy te ograniczenia praw człowieka, praw jednostki są proporcjonalne do zagrożenia i że ostatecznie decyzja należy do sądu. Profesor Legutko powiedział na coś tego, był bardzo w ogóle sceptyczny, jeżeli chodzi o kategorię praw człowieka, powiedział, no i to jest właśnie, następuje jakaś ogromna inflacja tego pojęcia, że to nie jest religia, bo to jest prawo, tak, bo to jest prawo, no i stąd też pojawiła się też kwestia uprawnień, dlaczego to sądy mogłyby, na jakiej podstawie mogłyby rozstrzygać sądy, jakie ograniczenia są właściwe, skoro uznajemy, że takie ograniczenia w ogóle w życiu, nie tylko w czasie pandemii, bo to tylko wyszło w formie skrajnej, ale no w innych sprawach też musimy przecież naszą wolność indywidualną ograniczyć.
No tak, tylko mówię, jak w sytuacji stanu wyjątkowego decyzję trzeba podejmować szybko, a odwołanie się do procedur i do tego, co jest jakby istotą społeczeństwa demokratycznego, wymaga czasu, więc kolejna sprzeczność, tak?
No sprzeczność i przede wszystkim wyposażenie i tak, włączył się do tej dyskusji też redaktor Wittstein, który powiedział, no tak, no ale właśnie to jest wyposażenie sądów, to sądy mają rozstrzygać, a nie wspólnota wtedy polityczna, prawda? No bo te inne ograniczenia naszej wolności wynikają na przykład z naszej kultury, z tego, z etyczności, prawda? Tego, co Hegel nazywał Sittlichkeit, prawda? Z naszych obyczajów, no, które powinniśmy przecież też szanować i rozumu, prawda? Wspólnoty, która w tych obyczajach przecież się jakby wyraża, albo przez decyzje polityczne podejmowane. Natomiast tu jest właśnie takie przekonanie, no, że ponieważ te ograniczenia są arbitralne, mówi profesor Loman. No dobrze, to dlaczego tej arbitralności, ostatecznie o zasadności tej arbitralności ma decydować sąd, a nie inne jakby instancje. I myślę, że tak, profesor Loman jakby ten argument o tej takiej inflacji, tak, praw, że no, wszyscy mówią, że niemal wszystko staje się uprawnieniem jednostki, prawem jednostki, prawem człowieka i podczas gdy rzeczywistość społeczna, kulturowa i polityczna ciągle wymusza na nas ograniczenia i to ta sytuacja pandemii nam jakby uzmysłowiła. Myślę, że profesor Loman miał jeden mocny punkt, jeżeli chodzi o tę polemikę. No powiedział coś takiego, nie, to nie jest religia, ponieważ to jest jakby też prawo, to zostało na mocy, prawda, prawa, uznajemy jakieś, nadaliśmy człowiekowi pewne prawa, no nie są jakby przyrodzone, ale wynik pewnych decyzji, konwencji, które wszyscy podpisywaliśmy, międzynarodowych i tak dalej, prawda, tak. Konstytucji, porządku prawnego państwa.
Znaczy ja nie wiem, czy tutaj dobrze odczytuję, ale wydaje mi się, że na tym sporem między profesorem Legutka, profesorem Lomanem, to jest stary spór, który zaczyna się od oświecenia, a mianowicie prawa człowieka, które wytworzyła ideologia rewolucji francuskiej, no i przypomina nam sobie traktat bodajże Edmunda Barka rozważania o rewolucji francuskiej, gdzie on mówi o tym, że prawa człowieka jako abstrakcyjne niewiele wnoszą, nie chronią, że jedyne skuteczne prawa to są takie, które dotyczą jakby obrony konkretnego człowieka i o konkretnej narodowości Niemca, Francuza, Żyda, Polaka, panie profesorze.
No tak, ale ja myślę, że tutaj akurat by można powiedzieć tak, bo i też profesor Legutko mówił o tym, no tak, ale jeżeli mówimy, no powiedzmy, prawo, wolność słowa, czy wolność słowa jest prawem człowieka? Nie, no wolność słowa jest czymś, co jest wytworem pewnego społeczeństwa, pewnego porządku, prawda, etycznego i prawnego. I tutaj można powiedzieć, szukać wspólnego mianownika między adwersarzami i powiedzieć, no tak, ale to nie jest tak, że problem polega na inflacji tych praw człowieka, na tym, że one są jakby stają się transnarodowe, wyrwane od konkretnej wspólnoty politycznej i eksportowane czy narzucane z zewnątrz, prawda? No bo my możemy sobie powiedzieć, no są różne wspólnoty, one uznają powiedzmy na przykład prawo człowieka do tego czy innego, na przykład do wyboru swojej płci, a są takie wspólnoty, które tego prawa nie chcą, tak, ze względu na swoją wiarę, swoją aksjologię, swoją etykę i tak dalej. I teraz problem polega na tym, jak definiujemy, niektórzy powiedzą, no nie, te prawa, prawda, te prawa uznane przez jedną wspólnotę, to one mają charakter uniwersalny i są zobowiązujące wszystkich, czy też właśnie one wynikają, czy są czymś, co pewna wspólnota sobie nadaje, ale to ta wspólnota jest warunkiem ich istnienia, w związku z tym przetrwanie tej wspólnoty jest warunkiem wolności jednostki.
Profesor Lohmann mówił też o zasadzie europejskiej solidarności. Z tego, co to zauważyłem, że przeszedł do porządku dziennego nad faktem, że Niemcy zachowały się nie według standardów, które głoszą. Ta sytuacja z pandemią też jakby ujawnia iluzoryczność zasady solidarności w Europie, tak, panie profesorze? Co pan sądzi z punktu widzenia właśnie europarlamentarzysty, który obserwuje?
Ja myślę, że ta solidarność istnieje, znaczy jesteśmy gotowi w pewnych sytuacjach ze sobą współpracować, ale jest też tak, że oczywiście szczególnie w sytuacjach bardzo takich dramatycznych i skrajnych, wtedy kiedy właśnie występuje pewien niedobór, a on dotyczy kwestii zupełnie życiowych, że tak w przypadku teraz szczepionki, to się okazuje, że nie jesteśmy w stanie realizować tego ogólnego ideału, który polega, że Europejczycy kupują wszyscy razem szczepionkę, potem ona jest jakby rozdzielana i według pewnego klucza, i wszyscy, prawda, to i na tym polega solidarność. Zresztą natomiast się ostatnio z WTO popłynęło, czy już nie pamiętam, w każdym razie, czy z organizacji, którejś z tych organizacji międzynarodowych, że przecież to jest egoizm europejski, bo przecież te szczepionki powinny być dla całego świata, tak? Nie zapominajmy o Afryce i tak dalej. I wtedy się okazuje, że natychmiast państwa, i tak było w przypadku Niemiec, zagwarantowały sobie pewne jednak zakupy poza tym przydziałem ogólnym. Teraz jest spór między Holandią a Austrią, tego samego dotyczący. Ale to nie jest tak, że to jest nieetyczne. To znaczy ja uważam, jako raczej tu się skłaniam do stanowiska neoarystotelizmu, który mówi, że my musimy zadbać najpierw o swoich. To nawet jest pewien nakaz. Mamy jakieś szczególne obowiązki wobec naszej rodziny, naszego narodu. Polityk polski musi myśleć o dobru wspólnoty politycznej, jaką jest Polska, nie zapominając oczywiście, że tak, wtedy, kiedy mamy możliwość podzielenia się z innymi, współpracy, to oczywiście jedno drugiego nie musi koniecznie wykluczać, ale to nie znaczy, że tego typu zachowanie jest jakby samo sobie naganne. Więc ja mówię, problemem jest fałszywy uniwersalizm. Uniwersalizowanie i pluralizowanie, nieustanne pomnażanie praw człowieka i rozumienie tych praw jako zupełnie abstrakcyjnych, wyrwanych z porządku historycznego, z porządku kulturowego, a nie kwestia istnienia praw, których nadajemy sobie w ramach takiej wspólnoty politycznej, która ukształtowała się w historii.
O znaczeniu państwa narodowego mówił też pan profesor Beriaszwili, tak, z Tbilisi, Gruzin. No właśnie podkreślał jakby tutaj konieczność też obrony mniejszych państw, gdyż sytuacja kryzysu powoduje większy nacisk tych hegemonów, którzy mają skłonność do dominacji.
Profesor Beriaszwili bardzo właśnie dużo mówił i to doszła do głosu, ta perspektywa gruzińska o zasadach porządku międzynarodowego. I tutaj musimy powiedzieć, to zresztą jest coś, co zawsze tych, którzy chcieliby być w Unii, skłania do tego, że mimo całej krytyki też powinniśmy o tym pamiętać, niewydolności Unii, że właściwą drogą jest jednak szukanie porozumienia, czy budowanie kompromisu, czy negocjacja, niż co o czym właśnie mówił profesor Beriaszwili, walka imperiów, prawda? Walka imperiów, czy walka egoistycznych bloków państw. On twierdził, i to rzeczywiście jest w tym dyskursie gruzińskim bardzo, bardzo mocne, prawda? No, że również stosunki międzynarodowe muszą się oprzeć na jakichś zasadach, odwoływać się jakichś zasadach no właśnie etycznych, tak, czy moralnych. No. I tutaj się zgadzamy, mimo że na pewno, mimo że znowu, i to też się pojawia jako taki wątek w tej naszej dyskusji, moralizm w polityce bywa też niebezpieczny, tak jak pesymizm kulturowy jest
zabójczy, niechilnie zabójczy. Tak.
To z drugiej strony moralizm jest, czy hipermoralizm jest również bardzo, bardzo niebezpieczny, bardzo często no, reżimy totalitarne, prawda? Można powiedzieć, komunizm w jakimś sensie był hipermoralistyczny, tak? Ale dlatego, że sfera polityki jest jednak sferą niepewności. Znaczy nigdy nie jesteśmy pewni absolutnie działania w sytuacji niejasnej, gdzie się ścierają opinie, a nie twarde twierdzenia. A poza tym oczywiście no, polityka jest sferą też władzy i interesu i stąd próba realizacji bezpośrednio reguł moralnych w polityce zawsze moim zdaniem się kończy.
Za tym
źle.
Warto tak. przytoczyć tutaj jako komentarz do słów pana profesora to, co fraszkę Staudingera, że wilki wśród baranów głoszą równość stanów.
No właśnie, to tak. Zawsze tak było i niestety, no wtedy właśnie ta moralność staje się przykrywką tego, pewnych interesów, albo właśnie zapomina się o całym tym wymiarze politycznym. No tak jak Unia jest też tworem politycznym, w związku z tym trwa tam zawsze walka o władzę, ktoś podejmuje decyzje, ktoś inny ich podejmuje, właśnie są to decyzje, które się przeciwstawia i tak dalej, więc budowanie utopii, i znowu wracamy do praw człowieka, bo to jest oczywiście związane z pewną utopią, jest taka słynna książka profesora z amerykańskiego, który napisał Prawa człowieka, ostatnia utopia, ten, że to jest ostatnia utopia, która pozostała. Nie wiem, czy ona rzeczywiście jest utopia, ale w tym sensie ta utopia jest zawsze pewnym niebezpieczeństwem politycznym. Co nie znaczy, jak mówię, co nie znaczy, że znowu polityka oderwana zupełnie od norm, tak. prawda? I też od moralności, od i to takiej, no właśnie moralności w sensie etyczności, czegoś, co się ukształtowało historycznie, też prowadzi do rzeczy niedobrych, do zła, więc musimy unikać obu tych biegunów. Niestety teraz się skłaniamy bardziej, przynajmniej w Europie, do tego właśnie hipermoralizmu.
I panie profesorze, i ta przestroga jest znakomitą puentą dla naszej rozmowy. Moim gościem był pan profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany, profesor socjologii, generalnie konserwatysta. Ta utopia, o której pan profesor mówił, zaczyna się w romantyzmie, więc wybrałem fragment trzeciego koncertu c-moll Beethovena jako muzyczne zwieńczenie naszej rozmowy. Jeszcze raz, panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
Dziękuję.
Do widzenia.
Bardzo.
Kierunek Europa.